Dobrze, drodzy Państwo, to jeszcze raz z Bożą pomocą zaczynamy. Pochwalony Jezus Chrystus. I tak jak papież Bonasera. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę, że możemy jeszcze raz spotkać się kolejny raz na tych spotkaniach, które otrzymały nazwę konferencji biblijnych. Najpierw więc, zanim przejdziemy do tematu, to kilka słów historii, żeby też Państwo uświadomili sobie swój własny wkład w całe to przedsięwzięcie i żeby Państwo zrozumieli naprawdę, jak bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Rozpoczęliśmy tę konferencję. Rozpoczęliśmy tę konferencję w 1986 roku. Mamy więc, wtedy były pierwsze konferencje, jeszcze w parafii Opatrzności Bożej, tutaj po sąsiedzku. Jednocześnie równolegle od później odbywały się też konferencje tutaj w tej parafii. A kiedy zamieszkałem w parafii Zwiastowania Pańskiego w roku 1992, od tamtej pory, czyli przez 22 lata, spotykamy się tutaj z częstotliwością mniej więcej raz na miesiąc i mamy ze sobą te spotkania, które jak dobrze widać, jak Państwo to widzą, nie są tylko spotkaniami o charakterze akademickim czy popularno-naukowym, tylko to są w pełnym tego słowa znaczeniu spotkania przyjaciół. Widać te same twarze, widać również trochę nowych twarzy. Bardzo się cieszę i wszyscy się cieszymy. Widać, że Państwo siadają na tych samych miejscach. I ja też miejsca nie zmieniam, tylko tu, gdzie jest mikrofon. A więc wszystko to widać i przez te do tej pory 22 lata, być może są wśród Państwa takie osoby, na pewno są, które uczestniczą od początku, omawialiśmy bardzo różne tematy. Od dziejów apostolskich, od listów świętego Pawła, od życia świętego Pawła, poprzez postacie Starego i Nowego Testamentu i kobiety Starego i Nowego Testamentu i dekalog, i błogosławieństwa, i Jezusowe przypowieści, i opowiadania o męce i o śmierci, i kościoły apostolskie, o których mowa na kartach Apokalipsy. I robiliśmy wprowadzenia do Starego Testamentu i do Nowego Testamentu i do Ewangelii. Te zwłaszcza w ubiegłym roku do poszczególnych Ewangelii staraliśmy się je sobie przybliżyć. Więc bardzo różne tematy. O charakterze bardziej dogmatycznym, o charakterze moralnym, trudniejsze i lżejsze. Próbowałem również przybliżyć nauczanie Jana Pawła II. Omawialiśmy w swoim czasie jego książkę i jego przemyślenia zawarte w Przekroczyć próg nadziei. Rozważaliśmy nauczanie Benedykta XVI, jego wizerunek Jezusa zawarty w książce Jezus z Nazaretu. Udało się zebrać niektóre te konferencje w postaci książek, które się ukazały. Być może trzeba, potrzeba będzie jakiegoś ich wznowienia, ale gdyby zebrać cały ten wysiłek, i gdyby zebrać to wszystko, w czym Państwo uczestniczyli, to jest to naprawdę bardzo duża, solidna porcja wiedzy biblijnej i teologicznej. Więc jestem za to, powtarzam raz jeszcze i robię to nie jako jakiś taki łatwy komplement, ale jako wyraz pełnego uznania. Jestem Państwu bardzo wdzięczny. Dlatego, że tego rodzaju konferencje i tego rodzaju refleksja to nie jest tylko sprawa tego, który je przygotowuje i mówi, ale daleko bardziej jest to sprawa tych, którzy w tych konferencjach uczestniczą. To Państwo nadają tym konferencjom i tej refleksji specyficzne zabarwienie i kolory. Kiedy mówię i patrzę na twarze, to staram się poznać, dojść do tego, czy mówię dość zrozumiale, czy te tematy są dobrze dobrane, czy trafiam z tymi przemyśleniami na tyle, że można jeszcze do nich wracać w domu, czy one dają do myślenia. I mam nadzieję, że w jakimś poważnym stopniu tak, skoro po kilku miesiącach i w tym, nazwijmy go umownie, nowym roku akademickim znowu się spotykamy. I proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo z tego się cieszę. Miałem tylko jeden problem, który zawsze pojawia się, zanim rozpoczniemy tę konferencję. Mianowicie chodziło mi o wybór, o dobór odpowiedniego tematu. Skoro już w tylu konferencjach braliśmy udział, skoro tyle osób spośród Państwa brało również udział w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, do Grecji, do Turcji, śladami świętego Pawła, w swoim czasie kiedyś do Rzymu, jeździliśmy też śladami świętego Jana Pawła II i wiele innych szlaków, to bardzo trudno, a w każdym razie niełatwo jest wybrać taki temat, który mógłby jeszcze zainteresować i który nie byłby powtórzeniem tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Drugie uwarunkowanie, na które zawsze zwracam uwagę, to to, że jesteśmy bardzo zróżnicowani. Są tutaj siostry zakonne, są również księża, których wykształcenie i przygotowanie teologiczne i religijne i biblijne jest lepsze, dla których pobożność jest chlebem codziennym, a rozmowa z Panem Bogiem w postaci modlitwy wręcz obowiązkiem. Ale są także takie osoby, które nie miały możliwości odbywania jakichś pogłębionych studiów teologicznych i biblijnych, a mimo to mają w sobie potrzebę uprawiania teologii, o której tyle razy mówimy, że jest wiarą szukającą zrozumienia. I bardzo chciałbym teraz raz jeszcze, rozpoczynając ten cykl, tak mówić do Państwa, żeby tematyka, którą podejmujemy, a za chwilę powiem, że jest to problematyka trudna, ale właśnie dlatego potrzebna, żeby ona raz jeszcze ożywiła naszą wiarę i naszą pobożność. Do tego jeszcze jeden wymiar. Otóż szczególnie jestem wdzięczny, proszę Państwo wybaczą, że te dwa nazwiska zacytuję, dlatego wyraźnie wymienię. Szczególnie jestem wdzięczny panu Józefowi Zwierko i panu Jerzemu Paczyńskiemu. Dlatego, że dzięki ich wysiłkowi, nie tylko ich, ale ich przede wszystkim, te konferencje, treść tych konferencji jest wstawiana do internetu i oddziaływanie tych konferencji jest daleko większe, niż nam się mogłoby wydawać. I mniejsza o to, kto je mówi, natomiast reperkusje, które dochodzą z rozmaitych stron i Polski, i świata, bo internet jest przecież uniwersalny, one pokazują, dowodzą, że taka refleksja jest bardzo, bardzo potrzebna. A więc kiedy my tutaj słuchamy i włączamy się w tę refleksję, uczestnicząc w niej poprzez słuchanie, to mamy świadomość, że jeszcze dziś wieczorem, jutro, pojutrze mogą tego słuchać setki, tysiące innych ludzi. I jeżeli otrzymuję takie właśnie głosy, że są potrzebne, że interesują, to jest to dodatkowy powód, żebyśmy się razem spotykali. Przechodzimy więc do tematu tegorocznych spotkań. Przewiduję, że będzie ich 8, to znaczy październik, listopad i grudzień i potem 5 miesięcy roku 2015, jeżeli Pan Bóg pozwoli nam je przeżyć. I temat, który będziemy mieli, temat wspólny, jest tematem, którego do tej pory nigdzie nie było, według mojej wiedzy. Ja też musiałem do tego tematu dojrzewać. Ten temat brzmi Chrystologia Starego Testamentu. Jest to temat ogólny wszystkich konferencji i muszę Państwu ten temat wyjaśnić i dzisiaj będziemy mieli wprowadzenie do tego tematu. Powiedziałem Państwu, że musiałem też do tego tematu długo dojrzewać. Myślę, że nie jest to temat dla ludzi młodych, nie jest to temat dla tych, którzy zaczynają zajmować się Biblią i jej interpretacją. Jest to raczej temat, który musi wyrastać z dwóch doświadczeń. Jedno to jest doświadczenie wiary chrześcijańskiej i pytanie o wiarygodność wiary chrześcijańskiej, a drugie to jest pytanie, które wyrasta na kanwie wnikliwego czytania i rozważania całego Pisma Świętego, a więc Starego i Nowego Testamentu. Wyjaśniając ten temat, chciałbym zaznaczyć, że słowo chrystologia, czujemy to dobrze, słyszymy to dobrze, ono pochodzi od słowa, od określenia, od imienia Chrystus. Chrystologia to jest nauka o Chrystusie. I będziemy starali się tę naukę poznawać i pogłębiać i przyswajać sobie, dlatego że w centrum naszej wiary jest Jezus Chrystus. Tym, co nas odróżnia, chrześcijan, od wszystkich innych religii, jest osoba i dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawił siebie. Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Mówiliśmy na ten temat wiele razy i z różnych perspektyw, co Państwo zapewne sobie dzisiaj przypomną w nawiązaniu do tych wykładów, które już były. Natomiast teraz, w tym roku, chcemy cofnąć się w obszary, które nie są poruszane, które, jeżeli tak można powiedzieć, pozostają jeszcze nietknięte. I chciałbym zaproponować Państwu tę przygodę, przygodę taką intelektualną, duchową, ale także przygodę taką głęboko religijną, która nas samych dotyczy. Mianowicie, mówiąc najkrócej, chciałbym przyjrzeć się razem z Państwem intuicjom, oczekiwaniom, nadziejom na Jezusa Chrystusa, które są obecne na kartach Starego Testamentu, pierwszej części Biblii. Ale drodzy Państwo, jeżeli ktoś kiedykolwiek zajmował się tą problematyką, to nie chodzi mi o znane teksty, tak zwane teksty mesjańskie. Chodzi mi o wydobycie z Pisma Świętego Starego Testamentu głębokiej zawartości chrystologicznej, której, już powiem z góry, w trakcie czytania Pisma Świętego w przekładzie, na przykład w przekładzie na język polski, której nie zobaczymy. Dlatego, że ta treść, ona jest zawarta, ona jest obecna w hebrajskim, w oryginalnym tekście Pisma Świętego. Dlatego muszą się Państwo przygotować na to, że podczas naszej refleksji będziemy wracać, nawiązywać do króciutkich, ale niezwykle ważnych fragmentów Starego Testamentu po to, żeby zobaczyć w nich wizerunek Mesjasza, obraz Chrystusa, ukształtowany na długo, zanim On przyszedł, zanim On stał się człowiekiem. Ukształtowany na właśnie w okresie wiary, życia biblijnego Izraela, czyli w stuleciach, które poprzedziły zaistnienie chrześcijaństwa. Zatem chrystologia w takim węższym znaczeniu to jest dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się osobą Jezusa Chrystusa. I tutaj dochodzimy do pewnego takiego punktu oparcia, który chciałbym, żeby Państwo dobrze zrozumieli. Mianowicie, gdyby ktoś z Państwa sięgnął do jakiegokolwiek opracowania na temat chrystologii, czyli chrześcijańskiej nauki o Jezusie Chrystusie, to każde z tych opracowań będzie się zaczynało od Nowego Testamentu. A więc co Nowy Testament mówi o Jezusie Chrystusie? I na kartach Nowego Testamentu zwykło się mówić, są trzy takie bardzo duże, szeroko zakreślone, głęboko ukazane wizerunki Jezusa Chrystusa. Mianowicie jest to wizerunek Jezusa Chrystusa, obraz Jezusa Chrystusa, chrystologia, którą wypracował święty Paweł i ona jest ukazywana jako najstarsza, bo wiemy już, że nauczanie świętego Pawła, jego dzieło, jego ewangelizacji poprzedziło zaistnienie Ewangelii spisanych, które mamy. I święty Paweł głęboko przeżył Chrystusa podczas przemiany pod Damaszkiem. Ja nie mówię nawrócenia, chociaż w liturgii mamy nawrócenie świętego Pawła, ale Paweł się nie nawrócił, bo on był wyznawcą jedynego Boga. On tylko pod Damaszkiem poznał Boga głębiej. Dokonała się w nim głęboka przemiana. On nie musiał się nawracać. On nie był poganinem. On nie był z tych, którzy o Bogu nie mieli pojęcia. On miał pojęcie. Tylko właśnie ta jego przemiana sprawiła, spowodowała, że on przez całe późniejsze życie docieka, kim jest Jezus Chrystus i naucza swoich słuchaczy, aż do swojej śmierci męczeńskiej w Rzymie, naucza tej głębokiej chrystologii, tego głębokiego rozeznania o Jezusie Chrystusie. Do tego stopnia głębokiego, że jak Państwo pamiętają, w jednym z fragmentów swojego listu do Galatów, wypowiedział słowa, które wydawały się zawsze arcyodważne, tak, że aż niebezpieczne. Bo w pewnym momencie, tłumacząc, kim dla niego jest Chrystus i kim jest w ogóle Chrystus, to on napisał, a teraz to żyję ja, ale już nie ja, bo żyje we mnie Chrystus. A więc z tego głębokiego zjednoczenia z Chrystusem rodzi się jego rozeznanie o Chrystusie. Moglibyśmy więc zrobić wykłady Chrystologia świętego Pawła. Na ten temat napisano sporo. Powstały rozmaite opracowania, lepsze i gorsze, mniej, bardziej uzasadnione. Są całe biblioteki, całe półki biblioteczne, które mówią o tym, jak Paweł, apostoł narodów, pojmował, rozumiał, przedstawiał Jezusa Chrystusa i o nim nauczał. Drugi wielki trzon chrystologii zawartej na kartach Nowego Testamentu to jest chrystologia Ewangelii synoptycznych. Właściwie w ubiegłym roku nie robiliśmy nic innego, jak to, że przyglądając się Ewangeliom powiedzieliśmy, że są to 4 portrety Jezusa Chrystusa, przy czym 3 portrety Jezusa, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, są sobie szczególnie bliskie, do tego stopnia, że można je oglądać razem. Synoptiko po grecku. Razem oglądam, razem widzę, razem patrzę. Mamy po polsku słowo optyka, optyk. Synoptiko. Przyglądam się razem i te 3 Ewangelie można ze sobą porównywać. I wobec tego, proszę Państwa, kto zwłaszcza studiuje głębiej Nowy Testament, to może poznawać chrystologię Ewangelii świętego Mateusza, czyli jak Mateusz pojmował Jezusa. Mówiliśmy na ten temat. W gruncie rzeczy tego dotyczyły nasze ubiegłoroczne wykłady. Mówiliśmy, że jego powołanie było bardzo żydowskie i bardzo męskie. Powiedzieliśmy jeszcze dużo więcej. Można powiedzieć, jak Marek, ewangelista, pojmował Jezusa. I powiedzieliśmy, że pojmował go oczami świętego Piotra, bo od niego czerpał wiedzę o Jezusie. Przedstawiał go jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. A więc istnieje chrystologia Ewangelii Marka. Mówiliśmy, jak Łukasz pojmował Jezusa. Powiedzieliśmy, że u niego dominuje spojrzenie pełne miłosierdzia, spojrzenie człowieka, który nie był Żydem. Inne miejsce, inne zapatrywania na rolę kobiet. Zdecydowanie bardziej kobieca i wrażliwa Ewangelia, a więc chrystologia Ewangelii świętego Łukasza. Można te 3 chrystologie, te 3 wizerunki zestawić ze sobą i mamy chrystologię Ewangelii synoptycznych. I znów są to bardzo ciekawe wykłady, które dają nam pojęcie, jak w samych początkach chrześcijaństwa zapatrywano się na Jezusa. Wreszcie trzeci blok tematyczny, który w Nowym Testamencie jest wyraźnie widoczny, a my lepiej znamy Nowy Testament, to jest chrystologia Janowa. Czyli ten wizerunek Jezusa, który mamy na kartach Ewangelii świętego Jana, na kartach 3 listów świętego Jana, króciutkich, ale głęboko chrystologicznych i na kartach Apokalipsy. Państwo pamiętają, że powiedzieliśmy, że Ewangelia Jana to jest Ewangelia najbardziej dojrzała. On już nie tylko opisuje to, co się działo, ale opisuje, jakie to ma znaczenie. To jest tak, jak człowiek, który posunął się w wieku, przechodzi, powiedzmy sobie, na emeryturę i zaczyna zastanawiać się nad sensem swojego życia, nad tym, co zrobił dobrego, nad tym, co mu się nie udało. I widzi, że wiele porażek to były zwycięstwa, wiele zwycięstw okazało się porażkami. dokonuje przewartościowania tego wszystkiego i zastanawia się, kto w jego życiu był szczególnie mu bliski i szczególnie ważny. Może zwłaszcza takie podejście mają, a na pewno są wśród Państwa ci, którzy utracili tę tak zwaną drugą połowę na przykład, albo dziecko, albo ukochanego ojca czy matkę. I dopiero później widzimy z jakiejś perspektywy, kim dla nas był naprawdę. I tak właśnie Jan zastanawia się nad Jezusem. Poznał go jako młody chłopak, jako zupełnie kilkunastoletni chłopiec, a wspomina go jako sędziwy starzec. Chrystologia Janowa. Ale chociaż moglibyśmy na ten temat mówić i byłoby to, raz jeszcze powtarzam, ciekawe, to my nie będziemy się tym zajmować. Co jeszcze istnieje w chrystologii? Mówię to Państwu, żeby lepiej ukazać nasz punkt wyjścia. Otóż bardzo wcześnie, od samego początku, zadawano sobie pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Odpowiedzi udzielali ewangeliści i autorzy Nowego Testamentu, a gdy Ewangelia o Jezusie Chrystusie stała się własnością tysięcy ludzi, wyszła poza granice Palestyny, stała się znana w całym Imperium Rzymskim, a w roku 313 ukazał się edykt mediolański, został wydany edykt mediolański w Mediolanie, na mocy którego chrześcijaństwo stało się religią licita, czyli religią oficjalną, dopuszczalną, to wtedy refleksję, kim jest Jezus Chrystus, przeniesiono na grunt filozoficzny. Dlatego, że taka była myśl grecka. Taka była również myśl rzymska. Tacy również my jesteśmy. Możemy mówić o Jezusie w przypowieściach i to jest bardzo piękne, ale chcemy ująć również nasze rozeznanie i wiarę o Jezusie w pewne kategorie pojęciowe. Chcemy naszą wiarę wyrazić w pewnych koncepcjach. Chcemy, żeby ona była spójna. Chcemy wyjść poza przypowieści. I proszę Państwa, ten wysiłek, ta próba zrozumienia wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa i zrozumienia Jego samego dała początek chrystologii, czyli nauce o Chrystusa, rozwijanej w starożytnym w apostolskim kościele. Otóż, gdy Ewangelia doszła do Syrii, do Azji Mniejszej, do Grecji, są wśród Państwa osoby, które chodziły śladami apostołów po tych właśnie ziemiach, to tam dominowała kultura grecka, filozofia grecka, myśl grecka. I te wszystkie przeżycia trzeba było przełożyć na język pojęć filozofii. Tak kształtowało się to, co nazywamy chrześcijańską teologią, czyli nauką o Bogu. A w ramach tej nauki kształtowały się rozmaite elementy, aspekty teologii. Najważniejsza była chrystologia. Ale także pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym, mariologia, czyli nauka o Maryi, sakramentologia, czyli nauka o sakramentach, eklezjologia, czyli nauka o Kościele, eschatologia, czyli nauka o rzeczach ostatecznych. Proszę, z samego tego wyliczenia widzą Państwo, jak różne są te dziedziny. Z samego tego wyliczenia Państwo widzą, że teologia obejmuje całą masę rozmaitych dociekań zamkniętych w podręcznikach, w księgach mądrych, które noszą tytuł chrystologia, pneumatologia, eklezjologia, sakramentologia i tak dalej. A my chcemy tylko zastanowić się nad chrystologią, bo ona, drodzy Państwo, była samym sednem wiary, pobożności i dociekań tych wczesnych pokoleń chrześcijańskich. Zadawano sobie na przykład takie pytanie. Ja robię to tytułem wstępu, żeby wrócić do naszego głównego tematu. Pytano tak. Jezus jest prawdziwym człowiekiem. No tak. Przyszedł na świat zrodzony z Maryi, wychowywał się w ludzkiej rodzinie, nauczał, umarł. Ale Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. No tak. Urodził się, przyszedł na świat w dziewiczy sposób, zmartwychwstał, został wywyższony, a wcześniej dokonywał cudów, przekazał przepiękną naukę. Jak te dwa aspekty, jak te dwa wymiary tożsamości Jezusa łączą się ze sobą? Jak można ze sobą połączyć to, co doczesne i śmiertelne, człowieczeństwo, z tym, co wiekuiste, odwieczne, bóstwo? Jak te dwie natury, ludzka i boska, łączą się w Jezusie? I zaczęto wtedy mówić, że w jednej osobie łączą się dwie natury, boska i ludzka. To pytano, jak to się ma do wiary w jedynego Boga? Jeżeli istnieje Bóg jedyny, to jaka jest relacja Syna do Ojca i do Ducha Świętego? Czy nie stoi to w konfrontacji, w napięciu, w przeszkodzie z religią starożytnego Izraela, biblijnego Izraela? Czy da się pogodzić wiarę, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, z wiarą o jedynym Bogu? Tłumaczono to, dam Państwu jeden przykład, tłumaczono to na rozmaite sposoby. Na przykład była taka teologia niezwykle popularna na użytek ludowy, żeby to zwyczajni ludzie mogli zrozumieć. To powiedzieli tak, masz, uczyli ojcowie Kościoła, masz kłopoty ze zrozumieniem troistości Boga? Czyli, że Bóg jest jedyny, ale w trzech osobach? A mówili, to popatrz na wodę. Raz jest w stanie płynnym i masz wodę. Raz jest w stanie w postaci mgły albo pary i to też woda. A kiedy indziej istnieje jako lód i gdy lód się rozpuści, jest woda. Jeżeli w naturze mówiono, woda ma trzy takie sposoby istnienia, to może to być ilustracja tego, że jedyny Bóg istnieje w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Natura jest jedna, boska, ale osoby są trzy. Widać, że ten obraz jest bardzo popularny, ale do dzieci, do ludzi prostych zapewne przemawia. Natomiast filozofowie próbowali go ująć inaczej. I dlatego filozofię przeniesiono na grunt rozumienia wiary i były pierwsze sobory. I na tych soborach ścierały się rozmaite tendencje. Mamy niedawno, mieliśmy wczoraj zakończony synod biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie. To, co do nas dochodzi, świadczy, że były tam rozmaite punkty widzenia, konfrontacja, rozmaite stanowiska w sprawach, zdawałoby się, tak oczywistych jak małżeństwo, jak rodzina. Otóż mogą się Państwo domyślać, jakie spory, jakie konfrontacje, jakie napięcia poprzedzały te starożytne synody i sobory. Co tam się działo? Gdy sięgamy do historii Kościoła z tamtego okresu, to widzimy, do jakiego stopnia się kłócono, jak uzgadniano stanowiska, jak powstawały rozmaite schizmy, czyli podziały, jak powstawały rozmaite herezje, jak zwalczano te herezje. To jest fascynujące śledzić rozwój chrystologii w pierwszych wiekach. Sobór Nicejski w roku 321 w Nicei. Sobór Efeski w roku 325. Sobór Efeski w 431. Sobór Chalcedoński w 451. Sobór Konstantynopolitański III w 681. Państwo zauważą. Nicea, Efes, Chalcedon, Konstantynopol. To wszystko jest dzisiejsza Turcja. To wszystko jest Azja Mniejsza. Tam się te wszystkie prądy gotowały, a większość tych sporów to ona miała charakter chrystologiczny. Potem ten rozwój chrystologii w wiekach średnich sprowadził się do pytania, które kiedyś, kilka lat temu przywołaliśmy tutaj na naszych konferencjach. To pytanie zostało postawione po łacinie i brzmiało krótko, ponieważ łacina była wtedy językiem Kościoła i językiem teologii. I postawiono pytanie takie: cur Deus homo? Dlaczego Bóg człowiekiem? Dlaczego Bóg człowiekiem? Można by powiedzieć dzisiejszym językiem handlowym, jaki interes miał Bóg w tym, żeby stać się człowiekiem i jak było możliwe, że Bóg stał się człowiekiem. I w średniowieczu, na wielkich uniwersytetach, poczynając od Uniwersytetu w Italii, poprzez wydziały teologiczne na uniwersytecie, zwłaszcza w Paryżu, odpowiadano, szukano odpowiedzi na to pytanie. Rozmaicie odpowiadano. Być może sobie Państwo przypominają takie dwa zasadnicze toki rozumowania. Jedni mówili, Bóg stał się człowiekiem, ponieważ człowiek zgrzeszył. A zło grzechu pierworodnego było tak wielkie, że ludzie sami nie mogliby się z niego wyzwolić. Potrzebne było zejście Boga w ludzki świat, żeby grzech pierworodny został odkupiony przez wcielenie Syna Bożego. A druga odpowiedź, której udzielali franciszkanie, mówiła nie. I tak, gdyby nawet nie było grzechu, to Bóg stałby się człowiekiem. Dlaczego? Z miłości do człowieka. Bo go stworzył jako swój obraz i swoje podobieństwo. Właśnie do tego wątku, jeżeli Pan Bóg pozwoli, wrócimy na następnej konferencji i ukażemy perspektywy, których być może jeszcze dzisiaj Państwo nie przeczuwają, a które znalazły później wyraz, zostały, jeżeli tak można powiedzieć, dopięte w Ewangelii świętego Łukasza. A więc ta chrystologia rozwijała się przez następne wieki. Nie mam czasu, żeby później opowiadać Państwu, jak to się działo w wieku XVI, kiedy była reformacja i w odpowiedzi na protestantyzm, jak to się działo w wieku XVIII, XIX. Mogę tylko powiedzieć tyle, że współczesna chrystologia, czyli współczesna nauka o Jezusie Chrystusie, o tym, kim jest Jezus Chrystus, odzwierciedla w dużym stopniu rozmaite tendencje laicyzacyjne i racjonalistyczne, bo jak Państwo wiedzą, w ogóle, zwłaszcza w ciągu ostatniego półwiecza, laicyzacja wtargnęła, objęła rozmaite obszary naszego życia i ona wtargnęła również do Kościoła. Co więcej, ona wtargnęła również na obszar teologii. A więc próbuje się dawać odpowiedzi o Jezusie, takie i takie rozeznanie o Jezusie, które ma charakter czysto świecki, czysto laicki. Pozbawione jest elementów religijnych, a więc przedstawia się Jezusa na przykład jako wielkiego nauczyciela, jako wspaniałego rabina, jako kogoś, kto rozwijał żydowską tradycję i obrzędowość, jako człowieka miłosiernego, jako pierwszego z rewolucjonistów, którym udało się nieco odmienić świat, albo po prostu jako przyjaciela kobiet, a takich przyjaciół w starożytności kobiety za dużo nie miały. Więc Jezus wśród nich się wyróżnia. W tym wszystkim, w tych odpowiedziach pojawiają się całe książki na ten temat, gdzie Jezus jest właśnie ukazywany tylko w tej perspektywie. Ale w tym wszystkim nie ma tego, co jest najważniejsze. Mianowicie nie ma odpowiedzi, kim jest Jezus Chrystus i jakie jest Jego znaczenie dla wiary chrześcijańskiej i dlaczego wobec tego warto z Nim związać swoje życie tak, żeby ono było związane aż do śmierci i żeby można było w najtrudniejszych momentach naszego życia trzymać się Chrystusowego krzyża. Żebyśmy, gdy patrzymy na krzyż zawieszony na naszej ścianie, zawieszony nad naszym łóżkiem, czy zawieszony w naszym domu, to żeby nasze spojrzenie w tych momentach, kiedy nam tego potrzeba, żeby nie było nie tylko wyznaniem wiary, ale żeby ono było wyznaniem zaufania Chrystusowi, które się posuwa aż poza granicę śmierci. Więc tu nam odpowiedzi laicyzacyjne i racjonalistyczne nie wystarczą. Powiem Państwu jeszcze jedno. Żeby być teologiem, żeby uprawiać chrystologię, trzeba być człowiekiem wierzącym. Nie uprawiają teologii ci, czyli nie mają rozeznania o Bogu ci, którzy w Niego nie wierzą, albo dla których on nic nie znaczy. Mogą Państwo znaleźć w gazetach, też wysoko nakładowych, co tydzień rozmaite refleksje religijne. Co więcej, podpisuje się tam pod nazwiskami teolog. To nie jest teolog, to nie jest teologia, jeżeli nie ma tam wiary. To jest co najwyżej religiolog, czyli po polsku religioznawca, ale nie teolog. Nie ma teologii bez wiary. Kto chciałby uprawiać teologię bez wiary, to tak jakby chciał pływać w basenie bez wody. Może udawać, że pływa. Może robić te same ruchy, może posuwać się do przodu, ale on tylko imituje pływanie, bo wiara jest czymś tak niezbędnym jak woda. Bez wiary nie ma teologii. Dopiero teraz, gdy uświadamiamy sobie, że uprawianie teologii, a w jej ramach chrystologii i refleksja chrystologiczna, że ona przynależy do istoty wiary chrześcijańskiej, to możemy powiedzieć, o co nam w tym roku będzie chodziło. Myślę, że teraz możemy to łatwiej zrozumieć. Państwo zauważyli, że jako punkt wyjścia mieliśmy Nowy Testament, a potem kolejne wieki dziejów Kościoła, które żeśmy streścili w telegraficznym skrócie. Oczywiście w wielkich podręcznikach chrystologii znajdą Państwo na ten temat rozważania kilkuset stronicowe. My to potraktowaliśmy w pigułce. Ale stawiamy sobie teraz takie pytanie. Skoro Pismo Święte, Biblia, stanowi jedność teologiczną, a składa się z dwóch części. Stary Testament, który jest obszerniejszy, i Nowy Testament, który jest mniej obszerny. Skoro tak jest, to czyżby w Starym Testamencie nie było mowy o Chrystusie? Czyżby, gdy weźmiemy do ręki Stary Testament, to czyżby nie można się było tam doszukać intuicji i nadziei chrystologicznych, a nawet rozeznania z zakresu chrystologii? I teraz dochodzimy do punktu, który już nas w tę refleksję wprowadza. Otóż, gdy mówimy Jezus Chrystus, to dla nas po 20 wiekach, którzy wypowiadamy to imię setki i tysiące razy, brzmi to swoiście jak imię i nazwisko. Chrystus brzmi dla nas jak imię własne. Skąd pochodzi słowo Chrystus? Co ono znaczy? Imieniem jest Jezus. Jezus to jest zgreczona przez język grecki i zlatynizowana przez język łaciński forma hebrajskiego imienia Jeszua. Jest to imię teoforyczne, czyli takie imię, które ma w sobie pierwiastek Boga, element Boga. Jeszua to jest skrócona wersja dłuższego Jeszua. Jachuwa. A tu wyraźnie rozpoznajemy Jehojachwę, Pan, i Jachuwa zbawia, ocala. Jehoszua, streszczone jako Jeszua, znaczy Pan ocala, Pan zbawia. Taki sens ma to imię. Mamy również w języku polskim imiona teoforyczne. Bogu miła, Bogu sława, Bogu mił, Bóg dan. Wszędzie słyszymy tam ten element Bóg. Powiedzieliśmy kiedyś, wydaje się mało prawdopodobne, chyba że przy zupełnej niewiedzy, przy zupełnej ignorancji, żeby ateista nadał swojej córce imię Bogumiła. Czuję bowiem, o co w tym imieniu chodzi. A więc imię Jezus jest imieniem teoforycznym. Ono było w Starym Testamencie znane. Na przykład mówimy Księga Jozłego, ale bohater tej księgi, starotestamentowy bohater, nosi hebrajskie imię Jeszua. To samo, co Jezus. To imię powtarzało się. Ale można by powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie ono zyskało taką szczególny dynamizm i szczególną wartość. W nim naprawdę Pan ocala, Pan zbawia. To jest jeden człon. Ale jest człon drugi. Chrystus. Skąd się wzięło określenie Chrystus? Otóż określenie spolszczone jako Chrystus jest odpowiednikiem hebrajskiego rzeczownika Maszyjach. Z kolei to Maszyjach zostało w języku hebrajskim urobione od czasownika Maszach. Maszach znaczy pomazać, namaścić. Pomazać oliwą do ważnej funkcji, tak jak dzisiaj odbywa się namaszczenie, ostatnie namaszczenie. A więc pomazać, namaścić to maszach, a maszczyjach to po polsku namaszczony. W starym polskim języku pomazaniec. To słowo było zwłaszcza popularne w XIX wieku i stało się popularne dzięki Juliuszowi Słowackiemu, a później przypomnieliśmy je sobie w nawiązaniu do pomazańca z Krakowa. Ale my wracamy do Pisma Świętego. To hebrajskie maszijach zostało przetłumaczone na grecki, pomazaniec, zostało przetłumaczone Christos, od czasownika chryzo. Chryzo namaszczam. Dokonuję pomazania. A więc Christos to grecki odpowiednik Maszijach. I proszę zauważyć, że na język grecki zostało przetłumaczone w nowy sposób, który oddaje specyfikę i treść języka greckiego. Nie zostało przetłumaczone czy napisane w wymowie greckiej Messias. Można było tak zrobić, ale nie. Jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, w Septuagincie, w Biblii greckiej, w III wieku przed Chrystusem, przetłumaczono je Christos, namaszczony, pomazany. Zatem, kiedy przyszedł język łaciński, kto z Państwa zna łacinę, mógłby sobie zadać tutaj taką zagadkę, to idąc tym samym tropem, trzeba byłoby to greckie Christos, namaszczony, pomazany, hebrajskie Maszijach, przetłumaczyć na łacinę dosłownie jako unctus. Bo ungo, ungere, unksi, unctum, taka jest odmiana po łacinie, znaczy namaszczać, pomazać. Powinno być więc unctus, ale nie jest. Otóż w języku łacińskim wyczuło się, że nie można tego przetłumaczyć inaczej, jak tylko zachowując brzmienie z języka greckiego. I to Christos stało się Christus z spolszczone jako Chrystus. Gdy mówimy Chrystus, to mówimy namaszczony, pomazany. Jezus Chrystus znaczy po polsku Jezus pomazaniec, Jezus namaszczony przez Boga do szczególnej, wyjątkowej funkcji. Zauważmy więc, że to określenie Chrystus, które miało w początku charakter funkcjonalny, określało funkcję Jezusa, bardzo szybko stało się Jego tytułem. I my do tego stopnia przyzwyczailiśmy się, że używamy Go bezwiednie, bezwolnie, nieświadomie. Jezus Chrystus, tak jakby to było imię własne, bo stało się to imieniem własnym Jezusa Chrystusa. I tak dochodzimy do kolejnego rozdroża naszej refleksji dzisiejszej. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli chcielibyśmy przetłumaczyć Jezus Chrystus, proszę dokładnie uważać, i ci z Państwa, którzy mają dobrą pamięć, natychmiast udzielą dobrej odpowiedzi. Jeżeli chcielibyśmy przełożyć z powrotem Jezus Chrystus na język hebrajski, czyli język oryginalny, to jak brzmiałby ten przekład? Brzmiałby Jeszua Maszyjach. Prawda? Jeszua Maszyjach. I tak on brzmi. I tak, ci, którzy mówią po hebrajsku, albo Ewangelie napisane po hebrajsku, tak o nim mówią. Państwo pamiętają pytanie, na które zwróciliśmy uwagę wiele miesięcy temu, omawiając Ewangelię Mateusza. Jezus staje przed arcykapłanem, najwyższym autorytetem żydowskim. Odpowiednikiem, powiedzmy sobie dzisiaj, papieża albo co najmniej przewodniczącego konferencji episkopatu. Jest sąd nad Jezusem. Późny wieczorem, Wielki Czwartek. Ten sąd przebiega w sposób bardzo taki, w różnych kierunkach. I w pewnym momencie arcykapłan zadaje pytanie, które w Ewangelii mamy po grecku, przetłumaczone po polsku, a dokonując retranslacji na hebrajski brzmiało: a ta, ty Maszyjach? Tyś Mesjaszem? Ben Baruch? Synem Błogosławionego? A ta Maszyjach? Tyś Chrystusem? Synem Błogosławionego? Gdy uświadomimy sobie, że Jezus Chrystus to po hebrajsku Jeszua Maszyjach, to zaczynamy odczuwać, że nie może być tak, że na kartach Starego Testamentu nie ma ukierunkowania ku temu Maszyjach. Muszą tam być treści mesjańskie, czyli treści chrystologiczne. Musi tam być wizerunek Chrystusa, obraz Chrystusa przeczuwany, kształtowany, rysowany na długo, zanim on przyszedł. Tutaj musimy od razu zapowiedzieć, że powinniśmy się ustrzec pewnej pułapki. Na czym ta pułapka polega? Proszę Państwa, aż dotąd, w tym wszystkim, co mówimy, gdyby tutaj byli ludzie bardzo szeroko otwarci na dialog międzyreligijny, zwłaszcza dialog z Żydami i z judaizmem, to powiedzą do tej pory mniej więcej wszystko tak, a teraz drogi się rozchodzą. Bo oto, mówiąc obrazowo, proszę Państwa, popatrzą, to jest biała kartka papieru. I są tacy, a jest ich bardzo wielu, którzy mówią, że jeżeli ta kartka zostanie zapisana i wyobraźmy sobie, że to będzie Stary Testament, Biblia hebrajska, to można ją czytać na dwa sposoby. Na sposób żydowski i na sposób chrześcijański. Mówiąc jeszcze bardziej plastycznie, można by powiedzieć tak, że gdy mając przed sobą tę kartkę, przyłożymy do niej folię żółtą, to będziemy widzieli, że wszystko jest żółte. Nawet to, co będzie tutaj dalej napisane. A gdy przyłożymy do niej folię niebieską, no to wszystko stanie się niebieskie. Treść, niby słowa będą te same, ale kolor będzie inny. Są więc tacy, którzy mówią, istnieje żydowska lektura Starego Testamentu, ta żółta. Istnieje chrześcijańska lektura Starego Testamentu, ta niebieska. Zatem dialog i objaśnianie Biblii w ogóle i zajmowanie się teologią w ogóle polega na tym, żebyśmy, jeżeli chcemy, poznajemy tę żółtą lekturę, tę niebieską lekturę, zadajemy sobie pytanie, czy są jakieś punkty zbieżne, a przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, czy i na ile one różnią się ze sobą. Drodzy Państwo, to jest chwytliwy sposób uprawiania teologii w naszych czasach. I z tego chwytliwego sposobu pojawia się pokusa uzgadniania pewnych praw wiary. Żydzi się zgadzają, chrześcijanie się zgadzają. Dialog w takim przypadku robi się tak jak targ. Chciałeś 100 zł, ja mogę zapłacić 50, stanęło na 75. Obie strony wydają się być zadowolone. Ale to, co przystaje do kategorii ekonomicznych, w żadnym wypadku nie może przystawać do aksjologii, czyli do systemu wartości. Nie jest bowiem tak, że prawda leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. Czasami zupełnie na lewo, czasami zupełnie na prawo. Może się zdarzyć, że po środku, ale nie wolno przyjąć zasady reguły, że prawda to jest wynik, rezultat uzgodnienia, tak jak w finansach, jak w ekonomii. Prawda nie jest wynikiem uzgodnienia, chociaż w dzisiejszym świecie bardzo często tak się właśnie dochodzenie do prawdy przedstawia. Konsekwentnie, gdy chcemy zastanowić się nad chrystologiczną treścią Starego Testamentu, to użyjmy raz jeszcze tego obrazu. Mamy przed sobą białą kartę, zapisaną jakąś treścią w Stary Testament i umawiamy się, że nie nakładamy na nią żadnej folii, ani żółtej, żydowskiej, ani chrześcijańskiej, która rozwinęła się przez 2000 lat. Mówimy, odłóżmy jedną i drugą folię na bok i spróbujmy przyjrzeć się temu tekstowi przekazanemu do naszych czasów przez 2000 lat. Spróbujmy mu się przyjrzeć tak, jak on brzmi. Nie udajemy, że znamy Jezusa, że nie znamy Jezusa Chrystusa. Znamy go. Ale czytamy tekst, będziemy czytać tekst tak, jak on do nas dotarł. Bez tych wstępnych założeń, które są specyficzne dla lektury żydowskiej, a jej sedno stanowi odrzucenie Jezusa jako Mesjasza. Żaden Żyd rabiniczny nie powie Jezus Chrystus, Jeszua Maszijach. To jest zabronione w judaizmie. Ale też nie będzie tego naszego wyznania wiary. Tak jak gdybyśmy do każdego kawałka Starego Testamentu, do każdego fragmentu Starego Testamentu mogli założyć nasze chrześcijańskie okulary czy chrześcijańską folię. Myślę, że dopiero teraz Państwo przeczuwają, że nasz temat i nasza refleksja może być bardzo ciekawa. I do tej refleksji trzeba dodać jeszcze jedno. Powtórzmy raz jeszcze. Fundamentem objaśniania Biblii jest wiara religijna. Biblia, Pismo Święte, to jest księga zaadresowana. Tak jak list. Listu nie dajemy listonoszowi, żeby rzucił go albo przekazał byle komu. Ulotki tak, ale list musi mieć adres. Pismo Święte nie jest ulotką przeznaczoną dla każdego. Pismo Święte jest listem przeznaczonym dla tych, którzy wierzą. Powstało z wiary i dla wiary. Po drugie, nie będziemy traktować Pisma Świętego tylko jako tekstu. Tak jakbyśmy czytali Krzyżaków, Ogniem i Mieczem albo Lalkę. To tam są postacie fikcyjne, oparte oczywiście o rozeznanie, jakie mieli znakomici autorzy, o realiach danej epoki. Na kartach Pismo Święte jest natomiast jak okno. Okno na dzieje starożytnego Izraela, ale także okno na jego spotkania z Bogiem. Tak jak, proszę Państwa, nic nie zobaczymy, gdy mamy ścianę, a podchodzimy do okna, to widzimy inny świat. Tak i Pismo Święte jest takim oknem, przez które nam się ukazuje Pan Bóg. Jego bogactwo, jego bliskość z człowiekiem. I następna sprawa. Będziemy sobie zadawać pytanie, co jest istotą, co jest sednem Starego Testamentu. Otóż i tutaj dochodzimy do pytania, które mi jest szczególnie bliskie. Dlatego, że postawił je również wyraźnie papież Benedykt XVI. A mam powody, żeby to papieskie postrzeganie odczuwać w szczególny sposób. Mianowicie w centrum Starego Testamentu jest wybranie. Wybranie Abrahama i jego potomków. Wybranie Izraela. Papież Benedykt XVI, a ja tutaj razem z Państwem również stawiamy takie pytanie, dlaczego Bóg wybrał Izraela? Odpowiedź: z miłości. Ale czy go wybrał dla niego samego? Czy go wybrał dla duchowego dobra całej ludzkości? Gdyby Bóg wybrał Abrahama i jego potomków wyłącznie dla nich samych, takie wybranie nie miałoby sensu. Oznaczałoby rodzaj szowinizmu. Oznaczałoby rodzaj niesprawiedliwości względem innych ludów i narodów. A więc nasuwa się z konieczności odpowiedź: Bóg wybrał Izraelitów, wcześniej Abrahama, jego potomków i Izraela, ze względu na duchowe dobro całej ludzkości. Przez długi czas Izrael był świadkiem jedynego Boga w pogańskim świecie. Ale przecież ten świat nie był skazany na to, że na zawsze pozostanie pogański. W tym świecie Bóg objawił siebie. A więc jaki był sens i cel wybrania Izraela? I tutaj dochodzimy znów do Mesjasza. Mianowicie nie mogło być tak, że cel tego wybrania sprowadzał się do izolacji i separacji od innych. Wyłącznie. Czy nie widzą Państwo, że ten element, ten aspekt, zwłaszcza ci, którzy byli w Ziemi Świętej, wiedzą o tym dobrze, on jest obecny w pobożności Żydów, którzy nie uwierzyli, nie przyjęli Jezusa do dnia dzisiejszego. Do istoty należy separacja, oddzielenie się. Separacja między mężczyznami i kobietami, ale najbardziej separacja pomiędzy Jehudim, Żydami, i Goim, czyli innymi, obcymi. Ta separacja czasami przejawia się dla nas dotkliwie, a zastanawiamy się nad jej rozmiarami, ale przede wszystkim zastanawiamy się nad jej sensem. Czyżby taki miał być pierwotny zamysł Boży wobec Izraela? Czyżby na zawsze Pan Bóg dokonał podziału ludzkości na dwie, nie mające wiele wspólnego ze sobą części, czyli Żydów i innych, a czytamy świętego Pawła, że Bóg całą podzieloną ludzkość uczynił kimś jednym, w Jezusie Chrystusie. I w ten sposób święty Paweł ukazuje sens wybrania Izraela. Mianowicie to wybranie było ze względu na innych. Powołanie było ukierunkowane na duchowe dobro całej ludzkości. A więc jeżeli tak, to już w Starym Testamencie, na kartach Starego Testamentu, będziemy widzieć, przeczuwać, śledzić właśnie obecność tych idei mesjańskich, czyli idei chrystologicznych. Tak zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej refleksji. Mianowicie tę refleksję, ten koniec, właściwie już Państwo znają z innych naszych spotkań, tylko teraz jeszcze raz je łączymy ze sobą. Mianowicie między Starym i Nowym Testamentem, między dwoma częściami Biblii chrześcijańskiej istnieje ciągłość, bo to jest jedna historia zbawienia, ale istnieje również brak ciągłości, dlatego że Jezus nie da się wpisać w ramy Starego Testamentu. W obrębie Starego Testamentu ostatnie osoby, które pozostają, to jest Symeon, Anna, Joachim, Elżbieta. Te postacie, o których mowa na samym początku Ewangelii. W ramach Starego Testamentu jeszcze sytuuje się Jan Chrzciciel, ale już otwarty ku Nowemu Testamentowi. A więc Jezus nie jest jeszcze jednym Izajaszem, Abrahamem, Jeremiaszem, Ezraszem, Salomonem, Dawidem. Nie można go tam. To jest ten brak ciągłości. I jednocześnie jest trzeci wymiar, nowość. Jezus radykalnie wykracza poza te możliwości, poza te ramy, które stanowił, które wytyczał Stary Testament. Jest kimś absolutnie nowym. I tak dochodzimy do końca. Pozwolą Państwo, że skoro zapowiedziałem, że będziemy używać tekstu oryginalnego, to proszę posłuchać, jak nasza refleksja, którą dziś podejmujemy, została wskazana, wyznaczona, uprawomocniona, zasugerowana przez samego Jezusa Chrystusa. Znamy doskonale epizod uczniów zmierzających do Emaus. Byli z Jezusem, oglądali Jego cuda, słuchali Jego nauk. Wszystko obserwowali bacznie. Następnie zobaczyli Jego skazanie na śmierć, Jego ukrzyżowanie, Jego śmierć, Jego pogrzeb. I wracają rozczarowani. Wracają rozczarowani, że to, co zaczęło się tak pięknie, skończyło się tak tragicznie. I w pewnym momencie dołącza do nich nieznajomy. I pyta, o czym rozmawiają w drodze do Emaus. Oni mu tłumaczą, a myśmy się spodziewali. I teraz proszę posłuchać, jak ewangelista Łukasz to opisuje. Kaj auton eipen zautus. A on powiedział, rzekł do nich. To jest bardzo ważne, ten grecki język zupełnie inaczej brzmi. O anoetoi. Noos to po grecku rozum. Anoetoi to a o nierozumni, o bezrozumni. Otóż Jezus zwraca się do nich, że oto w swojej refleksji o Jezusie, o Mesjaszu i o Jezusie, który został ukrzyżowany, przestali używać rozumu. Drodzy Państwo, teologia zawsze zakłada dwa wymiary. Wiara i rozum. To, co pobożne i to, co akademickie. Jezus zwraca ich uwagę i zachęca ich, pomyślcie głębiej, nie bądźcie anoetoi. O anoetoi, o nierozumni, kaj brakujcie kardia i twardego serca, kardia, kardiolog po polsku, prawda, twarde serce, żeby zrozumieć, kim jest Jezus, żeby go przyjąć i żeby również przyjąć to, o czym będzie za chwilę potrzebny, jest rozum i serce. I chrystologia rodzi się z intelektu i rodzi się z miłości. Chrystologia rodzi się z refleksji i rodzi się z wiary. Tu pisteuein epipazin hois telolezan hoi profetoi. O nierozumni i twardego serca w uwierzeniu we wszystko, o czym mówili, co mówili prorocy. Proszę zauważyć, Jezus po zmartwychwstaniu nie wraca do swego ziemskiego życia. Nie przypomina, nie widzieliście moich cudów, nie słyszeliście moich nauk, nie widzieliście mnie, jak wyszedłem po morzu, nie widzieliście Łazarza, nic z tych rzeczy. Jezus wraca do tego, co mówili prorocy. Wraca do Starego Testamentu. Drodzy Państwo, krótko tylko, kiedy Paweł uczył o Jezusie i wchodził do żydowskich synagog, to nie opowiadał o ziemskim życiu Jezusa, bo go nie znał, tylko wychodził od tekstu Starego Testamentu. I my też nie będziemy w tym roku mówić o cudach, o przypowieściach, o znakach. Będziemy sięgali po tekst Starego Testamentu. I dalej. Uchi tauto edei patei ton Chrystos. Czyż nie musiał cierpieć Chrystus, Masjach, kaj eizeltheim entetoklasu, aby wejść do swojej chwały? Otóż w centrum starotestamentowego obrazu zapowiedzi Chrystusa sam Jezus Chrystus zmartwychwstały stawia cierpienie. I najważniejsze następuje teraz. Kaj arksane nosa po Mojżesz i poczynając od Mojżesza, kaj apoporon pan profeta i od wszystkich proroków die ermeneuetai. Die ermeneuetai, hermeneutka po polsku, sztuka objaśniania. Objaśniał autois, empazaistais, grafais, kateri autu, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak więc, przejmując słowa od samego Jezusa, w tym roku będziemy mieli to samo, czego dokonywał Jezus w drodze do Emaus. Die ermeneusen. Objaśniał, wyjaśniał, tłumaczył to, co w pismach odnosiło się do niego. Będziemy mieć zatem hermeneutykę Starego Testamentu, ale nie we wszystkich obszarach i aspektach, tylko pod kątem chrystologii. Pod kątem tego, co w Starym Testamencie odnosiło się do Chrystusa. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do tej refleksji i że spotkamy się ponownie, ale już teraz później w nawiązaniu do Starego Testamentu i do tekstu, który otworzy nam oczy na to, jak wcielenie Jezusa Chrystusa, to, że On stał się człowiekiem, było mocno związane, jest mocno związane ze stworzeniem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie znów w trzeci poniedziałek listopada, czyli 17 listopada. A później od razu z góry zapowiem, że następna konferencja, jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, będzie 8 grudnia. Więc 17 listopada i 8 grudnia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i dobrego powrotu do domu. Bardzo dziękuję. Pod Twoją obronę uciekamy się w święta Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i dobra.